Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Nasz przewodnik tłumionym głosem opowiada, jak z profesorem Michałem Staniewskim, wybitnym historykiem, szedł wśród łąkowych mokradeł przez dwa mostki na leniwej Masłówce i na kanale, ostatnią drogą Bobrowskiego. Na prawo od drogi granitowy słupek z numerem leśnego rewiru, dalej droga rozgraniczająca stary las od młodego, do tego właśnie miejsca, w którym stanęliśmy. Las musiał wyglądać inaczej. Trzeba by na dalszy plan odsunąć ze sceny drzewa, które dziś blisko osaczają miejsce pojedynku. Można sobie tylko wyobrazić polanę, wystarczająco odległą od ludzkich sadyb, ukrytą wśród bagien kapryśnej Masłówki. Kamień upamiętnia miejsce pojedynku. Może już wówczas w pobliżu co wiosny zapadały powrotne żurawie. Władysław Terlecki w swym spisku osadza dramatyczną scenę pojedynku w porze przedświtu. Stefan może już odróżnić białe plamy śniegu od czarnych, krzewiastych kęp. Wdychał powietrze zimne i wilgotne. Ale któż przypomni prawdziwy kolor tamtego poranka? Jim i Stefan. Czy tylko z opisów ich śmierci zrodziło się nieodparte logiką skojarzenie? W swych szkicach nad Konradem Zdzisław Najder zastanawia się nad sensem lorda Jima. Odnajduje w nim, nie pierwszy i nie jedyny, surowe ostrzeżenie przed naiwnym entuzjazmem do poświęceń. W lordzie Jimie, jak w antycznej tragedii, rozgrywa się walka przed patetycznym finałem. Nieuchronność losu i nieodwracalny ciąg następstw, niemożność rozerwania nici wydarzeń ani zmiany ich kierunku. Jimowi los wysyła naprzeciw awanturnika Browna. Naiwność swego serca przepłaca Jim śmiercią. Stefanowi w poprzek drogi staje także awanturnik. Okoliczności śmierci zbliżone. O honorze, wierności, honorowi siłą rzeczy nasunąć musi skojarzenie z wydarzeniem pisarzowi najbliższym, bo rodzinnym. Róża Jabłkowska. Wierność honorowi w historii własnej rodziny pisarza skończyła się owym tragicznym pojedynkiem prawie niewidomego Stefana Bobrowskiego z hrabią Grabowskim w Łaszczynie pod Rawiczem. A więc antyczne sztuki rozpoczynały się zazwyczaj o wschodzie słońca, co pozwalało wywołać wrażenie jedności akcji z naturalnym sztafarzem. U Eurypidesa. Ta srebrna poświata głosi nadejście poranku, to zwiastun ognistych rumaków słońca. Zanim wpadły na niebieski okrąg, aby tragedia mogła się rozwinąć, było już po niej. Pod pistoletowym strzałem padł w obronie honoru, wierny honorowi, a może tylko ufny w jego moc zwycięską, lord Jim spod Rawicza. Padł śmiercią na zawsze owianą mgłą tajemnicy. Jest rzeczą mało prawdopodobną, aby pisarz tej miary, co Joseph Conrad, podejmujący najistotniejsze problemy moralne, nie poddał się inspiracyjnemu naporowi wydarzeń z najbliższego rodzinnego kręgu. Przeczyć temu zdają interpretacje, a także fakty. Cały kokon powieściowych wątków bywa splotem prawdy i zmyślenia, rdzeń powieści. Jej istota bywa prawdą poznaną i przeżytą. Przypomnijmy, że w 1890 roku, w 4 lata po uzyskaniu patentu kapitańskiego, a w rok po ogłoszeniu w piśmie Sieniackiej Wiadomości zwolnienia go z rosyjskiego poddaństwa, Konrad przyjeżdża do ojczyzny po raz pierwszy od jej opuszczenia w 1874 roku. Przez 2 miesiące przebywa w Kazimierówce u swojego zacnego opiekuna, wuja Tadeusza Bobrowskiego. Ma dosyć czasu, aby w rozmowach z wujem dochodzić tych spraw rodzinnych, których nie poznał z przeglądania domowych papierów, dokumentów, listów. Musiały one także z nową siłą uprzytomnić rodzinne zaangażowanie w sprawę narodową. Wuj Tadeusza, Adam Pilchowski, za polski patriotyzm został zesłany w głąb Rosji. Kazimierz Bobrowski, brat Tadeusza, oficer carski, za działalność konspiracyjną został osadzony w kijowskiej fortecy i po zwolnieniu zmarł na gruźlicę. Najmłodszy brat Tadeusza, Stefan, którego osoba właśnie nas tu zajmuje najbardziej, w kwiecie wieku, zginął mając 23 lata, osiągnął najwyższy stopień patriotycznego wtajemniczenia. Był powstańczym naczelnikiem Warszawy i przez jakiś czas premierem tymczasowego rządu narodowego. Ojciec Konrada, Apollo Korzeniowski, ożeniony z siostrą Bobrowskich, silnie był zaangażowany w walkę na podziemnym froncie. Konradek jako dziecko towarzyszył rodzicom na zesłaniu w Wołogdzie. Wuja Stefana dzieliła od Konrada różnica 17 lat życia. Młody człowiek na pewno nieraz znajdował czas, aby pobawić się z synem ukochanej siostry. Choćby wówczas, kiedy go odwoził z Ukrainy do Warszawy, do ojca. Śmierć Stefana, wielce obiecującego brata i szwagra, towarzysza ojca Konrada w konspiracyjnej działalności, musiała prawdziwie wstrząsnąć rodziną Bobrowskich. Echa tragicznych dziejów Stefana Bobrowskiego towarzyszyły niewątpliwie Konradowi w Krakowie, zanim jako 17-latek opuścił kraj. Tam przecież zawiązywał się wielki dramat rodzinny. Tam Stefan Bobrowski prowadził ostrą grę polityczną, związaną z dyktaturą Langiewicza. Tam starł się i został wyzwany na pojedynek z Grabowskim. Tam wreszcie, co utrwaliły kroniki rodzinne, babka Konrada, Teofila Bobrowska, w 10 lat po śmierci Stefana otrzymała od sekundanta syna ostatnie pamiątki. List, skrwawioną koszulę i kosmyk włosów Stefana.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.